Duchu Święty, Duchu Pocieszycielu, Duchu Ożywicielu, prosimy, przyjdź, wstąp do naszego życia, rozlej w naszej codzienności potrzebne łaski, nastrój nasze serca i naucz nas wsłuchiwania się nieustannie w głos Tego, który z miłości nas powołał do istnienia i z miłości do nas oddał swoje życie na drzewie krzyża, podarowując nam nadzieję na życie wieczne. Przyjdź, Duchu Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, rozpoczynamy naszą katechezę. Prosiliśmy o obecność Ducha Świętego, abyśmy na drogach swojego życia potrafili być zawsze w bliskiej przyjaźni z tym, który jest gwarantem ludzkiego szczęścia, tym, który jest w stanie nadać właściwy sens ludzkiemu życiu. Podejmujemy naszą katechezę w szczególnym dniu w liturgii Kościoła. Dzisiaj Wielki Czwartek, a zatem przenosimy się duchowo do Wieczernika i chcemy uczestniczyć w tych wydarzeniach, w których uczestniczyli apostołowie, czyli najbliżsi uczniowie, przyjaciele Jezusa Chrystusa. Z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, wiedząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście sobie powinni nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, których wybrałem, lecz potrzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według swojej obietnicy zmiłuj się nad nami. Drodzy Państwo, dzisiaj w Wielki Czwartek, w ten szczególny dzień, kiedy pochylamy się nad wielką tajemnicą kapłaństwa i nad wielką tajemnicą obecności Boga wśród nas, Eucharystii, wędrujemy na drogach naszej wiary do Wieczernika. Stajemy przed Jezusem. Wiele cudów widział ten świat, ale jest ten jeden szczególny, powiedzielibyśmy może nadzwyczajny z tych wszystkich, wyróżniający się i przykuwający naszą uwagę i nasz wzrok bardzo mocno. Dzisiaj na kartach Janowej Ewangelii i dzisiaj Wielki Czwartek spotykamy tego samego, który świat powołał z nicości do istnienia. Tego, który z miłości powołał człowieka, stworzył go. Spotykamy tego, który uczynił przepiękny świat i sklepienie nieba. Sprawił, że czas zaczął płynąć. Ale tym największym cudem, który dzisiaj chcemy dostrzec i zauważyć, jest ten niezwykły moment, w którym to Bóg klęka przed człowiekiem. Bóg w Jezusie Chrystusie klęknął przed człowiekiem. Przepasał się prześcieradłem i zaczął obmywać nogi. Proszę zauważyć, jakże mocna jest konsekwencja logiki Bożej miłości. Bóg jest tym, który nieustannie człowieka poszukuje. Mówi nam o tym przecież Stary Testament na kartach dziejów zbawienia. Kiedy to Bóg wychodził ze swoją inicjatywą, szukał swojego ludu, szukał swoich przyjaciół, by zawrzeć z nimi przymierze, by być ich Bogiem, by być blisko nich by być ich warownią i obroną, a jakże często lud na drogach tej miłości gubił się. W tym pierwszym sprzeciwie człowieka wymierzonym przeciwko Panu Bogu, który rozpoznajemy na kartach Księgi Rodzaju, odnajdujemy człowieka, który zaczyna meblować swoje życie według swojego pomysłu. Bez obecności Pana Boga dał się zwieść szatanowi i uwierzył, że sam może stać się niejako Bogiem. I w tym momencie, kiedy poprzez swoją decyzję, nadużycie swojej wolności, ściąga na siebie konsekwencje śmierci, konsekwencje grzechu, konsekwencje, która nakazuje mu opuścić Eden, raj, czyli to miejsce, które człowiekowi przygotował Bóg, kiedy pałęta się po nieznanych drogach tego świata, to w tym samym momencie, pomimo tego, że to człowiek jako pierwszy odwrócił się od Pana Boga i mówił, że nie będę Ciebie słuchał i będę swoje życie planował według swojej koncepcji, według swojego pomysłu, to Bóg jako pierwszy wychodzi na ścieżki raju i woła: Adamie, gdzie jesteś? Bóg szuka człowieka. Człowieku, gdzie jesteś? Tęsknię za Tobą, chcę się popatrzeć w Twoje oczy. Chcę wczuć się w rytm bicia Twojego serca. Chcę być Twoim przyjacielem, bo Ciebie bardzo mocno kocham. I te poszukiwania Boga będą obecne w dziejach narodu wybranego, ale także w momencie przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, Bóg szuka człowieka. A w Jego męce na drzewie krzyża w sposób definitywny wypowiedział swoją miłość do człowieka. Proszę sobie przypomnieć, nie ma większej miłości nad taką, gdy ktoś swoje życie oddał za przyjaciół. I oddał na drzewie krzyża z miłości do Ciebie, z miłości do mnie. My mamy różne miłości w swoim życiu, ale ich ranga, ich jakość nie jest bardzo często w stanie doprowadzić nas do takiego momentu, w którym powiedzielibyśmy sobie, że za te miłości, za ten obszar naszego życia, za ten mój wybór jestem gotowy, jestem gotowa oddać swoje życie. On oddał i w tym momencie złożył definitywny pocałunek miłości na kartach historii mojego życia, na kartach historii życia każdego człowieka. Bóg dzisiaj w wieczerniku klęka przed człowiekiem i obmywa mu nogi. Drodzy Państwo, zarazem ten dzień jest w sposób szczególny dniem, w którym świętujemy moment ustanowienia dwóch sakramentów. Sakramentu kapłaństwa i sakramentu Eucharystii. Trzeba nam dziękować za dar bliskości Boga, który jest realizowany poprzez te sakramenty, poprzez kapłaństwo i poprzez Eucharystię. Przecież dzięki tym sakramentom mamy możliwość spotkania się z Bogiem, który jest miłością, tak blisko. Sakrament kapłaństwa i sakrament Eucharystii. To kapłaństwo, które ma być światłością, która ma świecić przed ludźmi. To kapłaństwo, które, będąc w ogromnej świadomości z jednej strony swojej nieużyteczności, ale z drugiej strony ze świadomością wypełnienia tego, co mogliśmy wypełnić jako kapłani. O tym szczególnym naszym posługiwaniu polskich kapłanów, posługiwaniu wkomponowanym w dzieje poszczególnego narodu, naszego narodu polskiego, w różnego rodzaju sytuacje, w których przecież naród, będąc opuszczonym i przez władzę, i przez różnego rodzaju środowiska, był zawsze bliskim sercu kapłanów, sercu Kościoła. to solidarność z całym narodem, naszym narodem polskim w jego najtrudniejszych momentach pokazuje nam tę wspaniałą drogę, o której przypominał nieustannie Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu, że to człowiek jest drogą Kościoła. Więc w tym momencie, kiedy przygotowujemy się do kanonizacji Jana Pawła II, drodzy Państwo, a w sposób szczególny może drodzy kapłani, chciałbym sięgnąć po to nauczanie Ojca Świętego, które zostało pozostawionym na naszej ojczystej ziemi, nam, kapłanom, szafarzom Bożego Miłosierdzia, tym, dzięki którym niebo staje się na ziemi jeszcze raz. To w Częstochowie 6 czerwca 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II do nas, kapłanów, kierował te słowa, które powinny rozbrzmiewać nieustannie w naszych sercach i w naszych umysłach, przypominając nam właściwą naszą tożsamość, tożsamość polskich kapłanów.
To, że nasze dzisiejsze dziedzictwo kapłańskiej wiary, posługi, solidarności z całym narodem w jego najtrudniejszych okresach, które stanowi jakby fundament historycznego zaufania do kapłana polskiego wśród społeczeństwa, musi być wciąż wypracowywane przez każdego z was i wciąż niejako zdobywane na nowo przez każdego i przez wszystkich. Wiemy, że jest ten szczególny kapitał zaufania społeczeństwa do Kościoła, do episkopatu i do kapłanów. Ale nigdy nie uważajmy, że wobec tego mamy spokój, że to jest sprawa zakończona. Ten kapitał musi być wciąż na nowo zdobywany przez każdego z nas. Chrystus Pan pouczył kiedyś apostołów, jak mają myśleć o sobie i czego mają od siebie wymagać. Powiedział im: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Musicie więc, drodzy bracia, kapłani polscy, pamiętni tych słów i pamiętni dziejowych doświadczeń, stawiać sobie zawsze te wymagania, które wynikają z Ewangelii, które są miarą naszego powołania. Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa, jeśli tylko jest wierny swojej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste, jeśli jest zgodne z tym stylem, jaki Kościół w Polsce wypracował w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ze stylem ewangelicznego świadectwa oraz społecznej służby. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał ulec jakiemukolwiek rozchwianiu. Chrystus żąda od swoich uczniów, ażeby światłość ich świeciła jasno przed ludźmi. Zdajemy sobie najlepiej sprawę z tego, ile w każdym z nas jest ludzkiej słabości. Z pokorą myślimy o zaufaniu, jakie w nas pokłada Mistrz i Odkupiciel, oddając w nasze ręce kapłańskie władzę nad swoim ciałem i krwią. Ufamy, że z pomocą Jego Matki potrafimy w tych trudnych, często nieprzejrzystych czasach postępować tak, ażeby światłość nasza świeciła przed ludźmi. Módlmy się jednak nieustannie o to. Módlmy się z największą pokorą.
Światłość nasza, która ma świecić przed ludźmi, to jest zadanie, to jest ten wymiar tego zobowiązania wobec naszego Zbawiciela, który ciąży na kapłanach. Ale to także nie czas i miejsce, w którym mielibyśmy dokonywać swoistego rodzaju rozliczenia kapłanów, których spotkaliśmy w naszym życiu. Bo to tak, że i my poprzez sakrament Chrztu Świętego uczestniczymy w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, w kapłaństwie powszechnym. Uczestniczymy w Jego misji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej. I to trzeba także i nam, wszystkim, dzieciom Kościoła. Zadać sobie dzisiaj to pytanie, kiedy stajemy w obecności Jezusa w wieczorniku, który nogi człowiekowi obmywa. Jakim jestem świadkiem Jezusa Chrystusa? Czy jestem świadkiem Jego miłości? Czy ludzie, których spotykam w swoim życiu, patrząc na mnie, są w stanie zobaczyć chociażby odrobinę tej rzeczywistości niebieskiej, niebieskiego Jeruzalem, odrobinę nieba, tego obszaru, który nie ma nic wspólnego z tym światem i z logiką tego świata, która tak często, kierując się zyskiem, w pogoni za nim, zatraca najważniejsze dla ludzkiej egzystencji, zatraca być ze względu na mieć. Te pytania trzeba sobie stawiać, czy ludzie, patrząc na mnie, widzą światło, które rozprasza różnego rodzaju mroki i obszary ludzkiego życia, niepewności, tragedii, dramatu, swoistego rodzaju zachwiania, niepewności jutra. Przecież tyle jest, tak wiele spraw, które przytłaczają nas, które są swoistego rodzaju ciężarem przytłaczającym człowieka w stronę ziemi, tej szarej, pospolitej, może aż do takiego stopnia, że człowiek nawet nie ma czasu i siły, aby oderwać swój wzrok od tej szarzyzny i popatrzeć zupełnie w inną stronę. Antoine Saint-Exupéry w Małym Księciu mówi, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Prawdziwie widzi się sercem. Jakie jest nasze serce? Co kryje się w ludzkim sercu? Może inaczej, co kryje się w moim sercu? Czym to serce jest wypełnione? W którą stronę pędzę i w którą stronę zmierzam w moim życiu, mając lat 20, 40, 60 czy 70? Czy czasami nie jest tak, że stoję w miejscu, przebieram nogami i tylko mi się wydaje, że gdzieś idę, że gdzieś zmierzam, a ja w miejscu stoję? I bezowocne są te różnego rodzaju moje podejmowane wysiłki, trudy i starania o mnie, o rodzinę, o najbliższych. Dzisiaj w wieczerniku Jezus zaprasza nas do tej głębszej refleksji dotyczącej i sakramentu kapłaństwa, i sakramentu Eucharystii. Kiedy o kapłaństwie myślimy, myślimy także o tym kapłaństwie powszechnym, do którego wszyscy zostaliśmy zaproszeni przez sakrament Chrztu Świętego. Czy drugi człowiek, patrząc na mnie, widzi chociażby odrobinę nieba? Ktoś powiedział kiedyś pięknie, że nasze życie może być jedyną Biblią przeczytaną w oczach drugiego człowieka. Bardzo wielu jest ludzi zagubionych, poranionych, tych, którzy żyją tak, jakby Pana Boga nie było. Czy ci ludzie w moim zakładzie pracy, w mojej klatce schodowej, w mojej miejscowości, w mojej rodzinie, patrząc na mnie, na styl mojego życia, na świadectwo mojego życia, są w stanie w tym życiu rozpoznać przychodzącego Jezusa Chrystusa? Także i do kapłanów przychodzą różni ludzie, i do zakonników, i zakonnic. Przychodzą z różnych obszarów życia, w których niejednokrotnie byli oszukanymi, zdradzonymi, poranionymi. Niosą na sobie ogromne blizny i sprawy, z którymi może nie potrafią sobie poradzić. O tym wymiarze posługi kapłańskiej, posługi życia konsekrowanego, mówił ojciec święty Jan Paweł II 10 czerwca 1987 roku podczas nieszporów eucharystycznych a swoje słowo kierował w sposób szczególny do księży, zakonników i zakonnic. Mówił o tych ludziach poranionych, którzy do nas przychodzą.
Przychodzą do was, polskich kapłanów, zakonników i zakonnic, ludzie, wielu ludzi, niektórzy z bardzo daleka, przychodzą jakby z innego, aniżeli ten, z którym spotykacie się na co dzień świata. Ze świata, który zdaje się żyć bez Boga. Przychodzą tacy, którzy dawno opuścili dom Ojca. Być może, że ich pojęcia o Bogu, o wierze, o Kościele, o kapłanach, o zakonach nie zawsze są dojrzałe. Być może, że sami nawet nie zawsze potrafią jasno powiedzieć, dlaczego przyszli. Przychodzą do was ludzie udręczeni, poniżeni, zagrożeni w swoim człowieczeństwie. Szukają świadków przemienienia. Niech ich znajdują w was. Niech nigdy ten, kto szuka świadka przemienienia, nie trafi na nieufność czy obojętność. Lepiej zaufać temu, kto może na zaufanie nie zasłużył, aniżeli odtrącić jednego, kto owej ufności jest spragniony i głodny.
Tej ogromnej wrażliwości od nas kapłanów oczekuje najwyższy kapłan Jezus Chrystus. Tej wrażliwości serca i tej przestrzeni serca, w której każdy człowiek znajdzie schronienie, pomimo tego, że tak wiele batalii swojego życia poprzegrywał, że może dzisiaj nawet twarzą jest wtłoczony w szarzyznę życia i nie potrafi sobie ze swoimi słabościami poradzić. W kapłańskim sercu musi być przestronnie, musi być miejsce dla każdego człowieka. Ale pytam się także i w drugą stronę, wyprzedzając różnego rodzaju analizy, rachunki dotyczące tego, jakich kapłanów spotkałem w swoim życiu. Czy się modlę za kapłanów? Czy także i w moim sercu człowieka, który mówi, że jest katolikiem, że jest osobą wierzącą, znajduje się przestrzeń dla kapłana? Czy znajduje się właściwa przestrzeń i modlitwa ofiarowana za kapłanów? Oni wychodzą przecież z bardzo konkretnych środowisk. Prymas Stefan Wyszyński powiedział bardzo mocno: dajcie mi święte rodziny, a ja dam wam świętych kapłanów. Kapłani wychodzą z bardzo konkretnych rodzin. A jeżeli w tych rodzinach zabrakło miłości ojca i matki, jeżeli te rodziny może rozpadły się, jeżeli w tych rodzinach pojawiła się jakakolwiek patologia, to proszę zauważyć, ileż modlitwy potrzebuje ten człowiek, który wchodzi na drogę kapłańskiego posługiwania. Ile łaski uzdrowienia Bożego potrzebuje, aby być tą światłością świata i solą ziemi. I jeszcze jeden bardzo ważny wymiar ludzkiego życia. Ten wymiar, o którym Ojciec Święty Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis powiedział bardzo mocno, mówiąc o Eucharystii, że w tym sakramencie Pan staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka zgłodniałego prawdy i wolności. Człowiek zgłodniały jest prawdy i wolności. Wielu ludzi dzisiaj żyje w poczuciu bezsensu życia. I gdzie znaleźć ten sens życia? Gdzie znaleźć tę wartość, która by była w stanie diametralnie przemienić ludzkie życie i ukierunkować je na tym fundamencie, który będzie w stanie zagwarantować człowiekowi poczucie bezpieczeństwa? Gwarancję, że pomimo różnego rodzaju przewalających się nawałnic, wichur, sztormów i burz, dom jego życia przetrwa. I na to pytanie odpowiada także Ojciec Święty Jan Paweł II 8 czerwca 1987 roku skierował do nas te słowa.
Wielu ludzi dziś żyje na progu frustracji, wywołanych różnymi okolicznościami współczesnej egzystencji. Nie tylko zresztą tu, na tej utrudzonej, doświadczonej ziemi, ale także i w klimacie komfortu i użycia znamiennych dla krajów postępu technicznego. Frustracja, poczucie bezsensu życia. Czy jest wyjście z tego stanu ducha? Czy jest dla człowieka jakaś droga? Drogą jest właśnie ten, który umiłował do końca. Drogą jest Eucharystia, sakrament tej miłości.
Drogą jest Eucharystia, sakrament tej miłości. Drodzy Państwo, dzisiaj Wielki Czwartek, w Dniu Kapłaństwa i w Dniu Eucharystii, kiedy na mszy świętej Wieczerzy Pańskiej staniemy w naszych wspólnotach parafialnych, a kiedy jesteśmy chorymi, cierpiącymi, przykutymi do łoża boleści, kiedy dzięki transmisji radiowej czy telewizyjnej będziemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, przypomnijmy sobie ten moment, w którym Bóg w Jezusie Chrystusie przepasał się prześcieradłem i uklęknął przed Tobą, aby obmyć Tobie nogi, bo tak Ciebie kocha. Niech dzisiaj z naszych serc popłynie modlitwa ofiarowana za kapłanów, za tych, którzy posługują w naszych wspólnotach parafialnych, za tych, którzy są tak często niesłusznie oczerniani w pogardzie przez różnego rodzaju środowiska liberalne, lewicowe. Ci, którzy są tak często szkalowani, których odziera się z godności, odbiera się im dobre imię. Niech dzisiaj będą obecni w Twojej modlitwie. I zastanów się, czy Ty sam, czy Ty sama w swoim życiu nie zadajesz bezpodstawnych ran tym, którzy zostali powołani przez Pana do bycia Jego uczniami. Ze świadomością słabości, kruchości, ale Pan ich wezwał. I Eucharystia, Pan jest rzeczywiście pokarmem dla człowieka zgłodniałego prawdy i wolności. Jak wygląda moje przeżywanie Eucharystii? Czy przyjmuję Jezusa obecnego w Komunii Świętej często do swojego serca, do swojego życia? Bo skąd brać siłę potrzebną do dźwigania tylu obowiązków, tylu wyzwań, tyle problemów, tyle dramatów, tylu skomplikowanych i poplątanych historii mojego życia, jak nie z Eucharystii? Frustracja często gości w sercu człowieka, mówi święty Jan Paweł II. A jedynym panaceum, złotym środkiem na wskazanie człowiekowi tej właściwej, jedynej, niepowtarzalnej drogi jest Eucharystia, czyli obecność tego, który w pokorze i miłości i posłuszeństwie klęka przed człowiekiem i daje się człowiekowi, będąc obecnym pod postacią chleba.